Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz jest ze mną.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie ministrze, czy Zachód chce sprzedać Ukrainę?
Nie, myślę, że absolutnie nie chce sprzedać. Wszystko to, co robi Zachód, a przynajmniej lider tego Zachodu, czyli Stany Zjednoczone, w ostatnich miesiącach, wskazuje na to, że ta polityka jest nakierunkowana na pomoc i wsparcie Ukrainy, aczkolwiek są też głosy w elitach zachodnioeuropejskich, które są niepokojące.
Zaraz porozmawiamy o tych głosach, ale nawet Joe Biden powiedział, że choć nie ma planów, by skontaktować się w tej chwili z Putinem, to jest gotów, by z nim rozmawiać, jeśli faktycznie jest zainteresowany. I Joe Biden wspominał o tym, że najpierw musiałby oczywiście porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi z NATO. Na Ukrainie to zostało bardzo źle przyjęte, bo to by znaczyło, że będą rozmowy o Ukrainie bez Ukrainy.
No, nie dziwię się stronie ukraińskiej, że źle przyjmuje takie podejście przedwczesnych negocjacji, a zwłaszcza negocjacji, które miałyby pomijać kluczowego...
Ale to mówi Joe Biden, ten, którego pan uznaje za najtwardszego i rzeczywiście nie bez racji wobec Putina.
Panie redaktorze, jeśli popatrzymy na listę sprzętu, jakie Stany Zjednoczone przekazały, sprzętu wojskowego przekazały Ukrainie, to naprawdę ta lista jest imponująca. Ja nawet wczoraj jeszcze przeglądałem to, co jest publicznie wiadome, ile haubic zostało przekazane, ile zostało przekazane wyrzutni rakietowych i tak dalej. To są naprawdę bardzo, bardzo duże liczby i dzięki temu sprzętowi Ukraina może walczyć. Natomiast rolą dyplomatów...
we Francji są głosy zupełnie inne. Emmanuel Macron pojechał do Waszyngtonu, spotkał się z Joe Bidenem i co powiedział po tym spotkaniu? Oprócz tego, że i Stany Zjednoczone, i Francja chcą tego samego, czyli by Rosja wróciła do stołu negocjacyjnego, chcą negocjacji z Rosją teraz, to powiedział coś jeszcze. Utrzymuje regularny kontakt z Władimirem Putinem. Polityka izolacji jest najgorsza, szczególnie wobec takiego lidera jak Putin. Macron regularnie utrzymuje kontakt z Putinem i namawia go, żeby łaskawie zechciał wrócić do negocjacji.
Panie redaktorze, no i jakie są pozytywy z tej sytuacji? Co dobrego wynika z tej rzekomej braku izolacji ze strony części liderów politycznych Europy Zachodniej? My uważamy, że właśnie poprzez politykę izolacji można osiągnąć pożądane cele.
A Francja uważa inaczej.
I krytycznie podchodzimy do tych wszystkich telefonów, prób, rozmów, bo to tylko wzmacnia Władimira Putina. On uważa, skoro do mnie dzwonią, to znaczy, że ja muszę kontynuować swoją politykę.
Pan mówi, że działania Macrona wzmacniają Putina.
Panie redaktorze, mówię, że Władimir Putin taką ma konstrukcję psychiczną, która powoduje, że każde próby kontaktu, obłaskawiania go, wzmacniają go wewnętrznie. Uważa, że w ten sposób Zachód okazuje słabość, więc im więcej tych telefonów, tym Władimir Putin wewnętrznie czuje się mocniejszy.
No to mam dla pana cytat, który mną wstrząsnął. Przyznam szczerze, musimy zastanowić się, to Emmanuel Macron, mówiąc tym razem dla telewizji francuskiej, musimy się zastanowić, jak chronić sojuszników, czyli nas, a jednocześnie zapewnić Rosji gwarancję jej bezpieczeństwa. Prezydent Francji martwi się, jak zapewnić gwarancję bezpieczeństwa Rosji i Putinowi.
No to jest rzeczywiście wypowiedź, którą trudno będzie komukolwiek zrozumieć pod tą szerokością geograficzną tutaj. Panie redaktorze, pytanie, przepraszam, przed kim miałaby Rosja otrzymać gwarancję bezpieczeństwa zdaniem prezydenta Francji? Kto chce atakować Rosję?
No my. Zdaje się, że my,
panie redaktorze, Rosja nie jest zagrożona, Rosja jest zagrożeniem dla innych. Jeśli ktokolwiek potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, to potrzebuje ich Ukraina i potrzebują ich państwa Europy Środkowo-Wschodniej przed zagrożeniem rosyjskim.
No dobrze, ale przepraszam. Francja to potężny kraj NATO, mocarstwo nuklearne, jedno z najważniejszych państw Unii Europejskiej. I Emmanuel Macron mówi, że nie tylko kontaktuje się regularnie z Putinem, to jeszcze jego troską jest to, jakby zapewnić jemu, Putinowi i Rosji gwarancję bezpieczeństwa. Chryste Panie, z kim my usiedliśmy do stołu, z kim my się przyjaźnimy?
No, panie redaktorze, to są rzeczywiście nasi sojusznicy z Unii Europejskiej, z NATO. W tym zakresie od dawna się przecież nie zgadzamy, jeśli chodzi o podejście do Rosji. To Francja była częścią razem z Niemcami formatu normandzkiego. Format normandzki skompromitowany, format, który nie doprowadził do żadnego pokoju.
Wszyscy wiedzą, co to jest format normandzki.
Format normandzki to jest format ukształtowany w zasadzie po tym, co się wydarzyło na Krymie i w Donbasie. W 2014 roku Rosja, Ukraina, Francja i Niemcy w czworokącie mieli dyskutować jeszcze, o przyszłej architekturze bezpieczeństwa.
Jest jeszcze jeden cytat. Moim gościem jest Marcin Przydacz, przypominam, wiceminister spraw zagranicznych. Jeden cytat z Macrona, który dotyczy bezpośrednio nas, bo Emmanuel Macron powiedział, że on mówi o słowach Putina, że NATO zbliża się do granic Rosji i rozmieszcza broń, która może jej zagrozić. Ta kwestia będzie częścią rozmów pokojowych. Otóż, no, to jest ewidentne powiedzenie wprost. Jeśli w państwach sąsiadujących z Rosją, na przykład w Polsce, jest jakaś broń, której Rosja nie chce, żeby ona była, bo może jej zagrozić, to oni o tym będą rozmawiać. Znaczy, Macron będzie rozmawiał z Putinem o tym, czy my możemy mieć jakąś broń?
Nie, myślę, że...
Co robi polski rząd w tej sprawie?
Myślę, że to jest, panie redaktorze, narracja rosyjska. Nie sądzę,
to
aby...
Mówię, to ja panu cytuję nie Putina, tylko Macrona.
Panie... Macrona cytującego Putina, że to są oczekiwania Rosji.
Nie, ale on sam mówi, że ta kwestia będzie częścią rozmów pokojowych.
To była, była już próba podnoszenia tego tematu przez Rosję w grudniu i styczniu, czyli dokładnie rok temu, tuż przed wybuchem, kiedy ta groźba wojny była już coraz bardziej realna. Rosja zażądała tak naprawdę wówczas cofnięcia niejako historii do lat 90.
Co robi polski rząd w tej sprawie? Czy polski rząd jasno w tej sprawie reagował na tego
polski
typu
rząd,
wypowiedzi?
To co robi, to właśnie dzisiaj odbieramy, pan prezydent odbiera w portach na Pomorzu czołgi i haubice z Korei, które będą wzmacniały polską armię. Polski rząd buduje potencjał polskiej armii w
Ale
ramach
nie
polityki...
pytaliśmy Francuzów, czy możemy
w ramach
mieć...
polityki odstraszania. Nie, nie pytaliśmy Francuzów, nie pytaliśmy nikogo. Po prostu to jest nasze bezpieczeństwo, polskie bezpieczeństwo, które musi się przede wszystkim opierać o polską armię i polskie zdolności i wsparcie sojuszników, z czego najważniejsze jest wsparcie sojusznika amerykańskiego, bo tylko sojusznik amerykański tak naprawdę dzisiaj daje rękojmię tego, że będzie realnie bronił. Jeśli chodzi o sojuszników zachodnioeuropejskich, ja im wierzę, ale na zasadzie starej, trochę czekistowskiej zasady wierzę, ale sprawdzę.
Prawie rejaj, jak mawiali czekiści. Polska i kraje bałtyckie chcą, żeby Unia Europejska wprowadziła maksymalne ceny, po których Rosja będzie mogła sprzedawać ropę i gaz. Jeśli chodzi o ropę, to mniej więcej się udało. Wprowadzono pułap 60 euro za baryłkę. To jest cena, jaka w tej chwili jest rynkowa, a że Rosji to bardzo nie zaboli. Natomiast jeśli chodzi o gaz, to muszę powiedzieć, że hojni są. Komisja Europejska zaproponowała Rosji, żeby mogła sprzedawać gaz za 275 euro za megawattogodzinę. To cudowne, bo w tej chwili cena jest o połowę niższa. Czyli zamiast docisnąć Rosję i ją dojechać, to mówimy, nie sprzedawajcie za 135 euro, możecie sprzedawać za dwa razy tyle.
No, ale rynek,
to rozumie?
Ale rynek europejski jest zamykany jednak zgodnie z polityką sankcji, z tymi transzami sankcji, które były przyjmowane w ostatnich miesiącach dla rosyjskiego gazu.
To proszę o tym, dlaczego Rosja znajduje wciąż tylu przyjaciół na Zachodzie i czy ma ich w Polsce. O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl. Zapraszam serdecznie, a słuchaczom radia życzymy miłego dnia. Powiedziałem słuchaczom radia, tak jakby słuchacze radia RMF24 nie byli słuchaczami radia. Państwo są najfajniejszymi słuchaczami radia, bo jesteście z nami dłużej po prostu, więc dobrze. Ale teraz poważnie. Niech pan spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że ono tak brzmi populistycznie, ale tak naprawdę to o tym wszystkim cały czas rozmawiamy. Dlaczego Rosja ma wciąż tylu przyjaciół na Zachodzie? Po tym wszystkim, co robi? Po Buczy, po Irpieniu, po Mariupolu, po masakrach na niewinnych Ukraińcach, po ostrzałach elektrowni i po atakach na wodociągi. Rosja wciąż ma ludzi, którzy się troszczą, żeby, broń Boże, jej bezpieczeństwo nie było zagrożone. I proponują ceny gazu dwa razy takie jak rynek, żeby mieli jeszcze za co kupić trochę czołgów.
Kiedyś rozmawiałem z jednym z wysoko postawionych amerykańskich dyplomatów o tym, dlaczego tak właśnie jest i wspólnie zadaliśmy sobie to pytanie i wspólnie odpowiedzieliśmy, no też chciałbym to wiedzieć, dlaczego część zachodniej Europy
to,
tak właśnie podchodzi.
A to wszystko są agenci ruscy, bo możemy oczywiście...
Nie, po pierwsze, może kilka słów wyjaśnienia, jeśli chodzi o ten price cap, bo to też jest bardzo, bardzo
price
istotne.
Cap, mówimy po polsku.
Price cap, czyli ograniczenie cenowe dla nośników energii z Rosji. zostały wprowadzone w szóstym i w ósmym pakiecie sankcyjnym ograniczenia w ogóle dla importu nośników energii z Rosji. Gazu i przede wszystkim ropy, bo to ropa jest podstawowym jakby czynnikiem utrzymującym budżet rosyjski. Więc na rynek europejski rzeczywiście tej ropy i gazu trafia i będzie trafiać jeszcze mniej ze strony Rosji. Natomiast Rosja znalazła sobie innych partnerów na szeroko pojętym globie, chociażby Indie, chociażby inne państwa azjatyckie, którym sprzedaje te nośniki energii, głównie ropę. I teraz my jako Zachód, szeroko pojęty, łącznie z Amerykanami, chcieliśmy zareagować na to. Nie może być tak, że my tutaj odcinamy europejski rynek, a Rosja nadal zarabia krocie na eksporcie drogiej ropy. Więc zostały wprowadzone ograniczenia cenowe.
Czy Polska może wprowadzić, przepraszam, Unia
Europejska i G7 może wprowadzić, dlatego że Unia Europejska...
Nawet ograniczenia w cenach z Indiami.
Już panu powiem, jak to się dzieje. Oczywiście, że może to poprzez kwestie transportowe. To państwa G7 i Unia Europejska posiada większość floty zajmującej się transportowaniem ropy, tankowców po prostu. Mhm. I wprowadzana zasada mówi, że tankowce europejskie, amerykańskie, japońskie mogą transportować tą ropę pod warunkiem, że ona jest odpowiednio tania. Jeśli będzie wyższa, to jest zakaz. Więc to jest próba ograniczenia także i wpływów do budżetu. Ale te negocjacje były naprawdę bardzo trudne.
275 euro. Komisja Europejska proponuje cenę, która jest, przepraszam, jakby to powiedzieć grzecznie, z powietrza.
W przypadku ropy udało nam się to obniżyć. Jeszcze raz powiem, to jest najważniejszy czynnik dzisiaj utrzymujący budżet rosyjski.
W przypadku ropy udało nam się to obniżyć.
65 była propozycja dzięki polskiemu uporowi.
Polska tak chciała, żeby było 30. To wiemy.
No, ale udało się wprowadzić kilka mechanizmów. Po pierwsze, obniżyć o 5 dolarów. To jednak na tych milionach czy miliardach baryłek to robi wielką różnicę. Po drugie, co 2 miesiące będziemy dokonywać przeglądu tych cen. A po trzecie, jest wprowadzona zasada, że zawsze ta cena musi być co najmniej 5% niższa niż rynkowa.
Jeżeli wdamy się teraz w szczegóły techniczne, to możemy stracić ten najważniejszy punkt widzenia.
Dlaczego Europejczycy zachodni, niektórzy tak podchodzą? To jest pytanie do Niemców i do Francuzów. Myślę, że to są jakieś kwestie historyczne.
Historyczne?
Po pierwsze, jeśli chodzi o Francuzów, myślę, że to jest też kwestie ich wyobrażenia o Rosji. Kiedyś panu redaktorowi mówiłem, rozmawiałem z jednym z francuskich dyplomatów i pytam się, jak myślisz o Rosji, to co masz przed oczyma? Bo ja mam... Nasza historia trochę inaczej nas, prawda? Mam Katyń, prawda? Morderstwa i tak. Ja mam przed oczami pędzące sanie po śniegu konnym powozem. To jest dla mnie Rosja i piękna muzyka. I tak niestety część elit francuskich nadal spogląda na Rosję, mimo Buczy, mimo tego wszystkiego, co się działo także i w Mariupolu. To jest podejście dalekich europejskich partnerów. Jeśli chodzi o partnerów niemieckich, ostatnie zdanie, myślę, że Niemcy niestety cały czas uważają, że te fundamenty architektury bezpieczeństwa w Europie muszą być budowane wspólnie z Rosją. Do tego podchodził Gerhard Schröder, tak do tego podchodziła Angela Merkel, więc dziwiłem się zawsze polskiemu rządowi, temu, który był przed 2015 rokiem, że zamiast krzyczeć, że nam się to nie podoba i tego nie chcemy, to wchodził miękko w tą narrację niemiecką, zapraszając Ławrowa do Polski, zapraszając Miedwiediewa i tak dalej.
Wiadomości wszyscy możemy obejrzeć, wiemy, oglądamy 19.30 festiwal
Ale ja to można doprowadzić do absurdu, tam dyskusję, panie redaktorze.
Myślę, że oni ją doprowadzili do absurdu.
No nie, ale to jest naprawdę bardzo istotne. My zamiast zwalczać reset, to wchodziliśmy w ten reset. No
dobrze,
to jest niezgodne z polskim interesem.
Panie ministrze, ale ja pana teraz nie przekonuję, że to Donald Tusk miał rację. Ja pana pytam, co wy robicie w tej sprawie, bo jakby to panu powiedzieć grzecznie, ale jednoznacznie, od 7 lat nie rządzi w Polsce Platforma Obywatelska.
Jeśli chodzi i naprawdę ma pan zarzuty, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji? Proszę zobaczyć, co się dzieje.
Na przykład
w jakiej sytuacji dzisiaj jest Rosja? Rosja nie jest przyjmowana na czerwonych dywanach, tak jak kiedyś.
Ponad połowę ropy polski Orlen kupuje z Rosji.
Panie redaktorze,
nie kupujemy gazu, dlatego że oni zakręcili nam kurek.
Nie kupujemy gazu, dlatego że sami go nie chcieliśmy kupować. Z końcem tego roku taka była
obietnica.
Ale
oni przyspieszyli tę procedurę. No.
Czym narazili się odpowiedzialność prawną?
Tylko ja nie chcę w tej chwili rozmawiać o tych cenach gazu. Chodzi mi o coś innego. No dobrze, słyszy pan to wszystko.
Co polski rząd robi?
To, co mówi Macron. To, że nawet Biden mówi, że chce wrócić do rozmów z Putinem. A czy wie pan, jeśli doszłoby do rozmów Biden-Putin, to ja się zaczynam bać, bo tak naprawdę to będzie oznaczało tylko to, że możni tego świata ponad głowami Ukrainy i ponad głowami naszymi ustalą nowy porządek światowy. Takie rzeczy były. Ja nie chcę, wie pan, straszyć ludzi nową Jałtą, ale to tak to wygląda.
Ale jednocześnie mamy deklarację też publiczną prezydenta Bidena, że każdy skrawek natowskiego terytorium będzie broniony.
Ukraina nie jest członkiem NATO, więc Ukrainy bronić nie będą.
Ale Ukrainy bronią dzisiaj jako partnera.
Na razie bronią, nie, to jest prawda. Wspierają... To, co robią Stany Zjednoczone, jest zaskakująco jednoznaczne.
To, że dyplomaci, czy nawet i politycy czasami wysyłają takie sygnały sprawdzające, prawda? No, mówiąc Władimirze Władimirowiczu, jeśli wycofasz wszystkie wojska z Ukrainy, to wiedz, że przecież jesteśmy też gotowi do rozmowy z tobą. No, ja do tego podchodzę krytycznie, ale widzę też w tym jakąś, rozumiem, strategię, którą część elit amerykańskich... my będziemy o tym rozmawiać, tłumaczyć jeszcze naszym partnerom amerykańskim. Póki co, w wielu kwestiach...
Ale wszystko już im powiedzieliśmy chyba. Guardian pisze, że w ONZ-cie, brytyjski Guardian pisze, że w ONZ-cie powstał taki projekt powołania, na razie prowadzone są rozmowy, by powołać Międzynarodowy Trybunał do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie i jeszcze nie do końca wiadomo, jak on miałby wyglądać. Czy to miałby być wspólny Trybunał ONZ-u i Ukrainy, czy Ukrainy i Unii Europejskiej. Ale jak słyszę to wszystko, co mówi prezydent Macron i inni, jak słyszę o tym, że martwią się o gwarancję bezpieczeństwa dla Putina, to tak sobie myślę, że on przed żadnym trybunałem nie stanie, bo to by było dla niego niebezpieczne, mógłby jeszcze do więzienia trafić.
No, panie redaktorze, no, myślę, że nie ma tutaj jakiegoś gigantycznego sporu. Myślę, że każdy między nami, każdy Polak też intuicyjnie to czuje, że tego typu słowa są bardzo nieodpowiednie.
Myśli pan, że taki trybunał ma jakieś szanse?
Jeśli chodzi o trybunał, uważam, że tak, że ma szansę, aczkolwiek najpierw Rosja musi przegrać tą wojnę. Po prostu musi ją przegrać. I musi ją przegrać nie negocjacyjnie, tylko musi ją przegrać po prostu na polu bitwy. Ukraińcy się tym dzisiaj zajmują, tego, czego od nas oczekują, to wsparcie i staramy się im to wsparcie zapewnić. Ale to, co jest równie ważne, to zwalczanie tego typu niebezpiecznych pomysłów i ten krytycyzm musi wybrzmiewać. No i dlatego się, panie redaktorze, odnosiłem trochę do sytuacji sprzed 2015 roku, że gdyby tutaj siedział wiceminister wtedy, to zacząłby niuansować. Mówi, no nie, ale nie możemy się pokłócić z Francją, bo jeżeli Francja również realizuje reset, to my musimy być w mainstreamie europejskim. My dzisiaj mówimy, nie, to jest niezgodne z polskim interesem i nie będziemy się na to godzić. My dzisiaj twardo mówimy, prezydent Macron popełnia błąd, mówiąc to, co mówi.
Nareszcie w 18 minucie tej rozmowy padły te słowa. Panie ministrze, ale zostawmy na chwileczkę Francję, bo mam takie wrażenie, nawet nie wrażenie, że mówiąc o Francji, tracimy z pola widzenia na przykład to, co robi Turcja, to, co robią Węgry, które mówią, że nie chcą, by Szwecja i Finlandia stały się członkami NATO. Co prawda Węgry na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej powiedziały, że one gotowe są na to się zgodzić, ale zaraz potem dodały, że w zasadzie to w tej chwili nie mogą, bo parlament się zbiera dopiero w styczniu, a do stycznia to wiadomo, co się wydarzy.
No, nie, ja byłem na tym spotkaniu pana premiera z premierem Orbanem w Koszycach, na spotkaniu V4. Tak. I tam padła publiczna deklaracja premiera Orbana. Mówi, tak, po rozmowie z Mateuszem, bo tak mówią do siebie panowie premierzy, informuję, że węgierski parlament, że my jako Węgry przyjmiemy tą decyzję na pierwszym posiedzeniu w najbliższym czasie, czyli w styczniu. No, nie wiem, no jest kalendarz zarysowany, czego można więcej oczekiwać? No, myślę, że to jest dobra informacja dla nas wszystkich.
Generalnie tak. Jeśli oczywiście Węgrzy dotrzymają słowa w tej sprawie, to tak. Natomiast Turcja takich zobowiązań nie brała na siebie i Turcja wciąż mówi, nie zgadzamy się, żeby Szwecja, zwłaszcza o Szwecję chodzi, stała się członkiem NATO.
Przyjmowałem nie tak dawno, kilka dni temu, delegację parlamentu tureckiego w polskim MSZ-cie. Oczywiście rozmawialiśmy o tym i o to też apelowałem i zabiegałem. Dostałem odpowiedź od strony tureckiej, że zostało podpisane porozumienie turecko-szwedzko-fińskie podczas szczytu w Madrycie. Strona turecka oczekuje wypełnienia tego porozumienia po stronie głównie szwedzkiej, bo Finlandia część tych elementów
wypełnia. Powiedzmy od razu, o co chodzi. No, chodzi o to, że Szwedzi wspierają wspierają Kurdów, bo mają też silną mniejszość kurdyjską u siebie, na co oczywiście nie zgadza się Turcja, która z Kurdami walczy i stąd cały kłopot.
No w dużej mierze tak, w dużym skrócie, uproszczeniu można by było do tego sprowadzić, choć tam jest jeszcze kilka innych elementów, no tak, w tym porozumieniu. W Turcji to dzisiaj trwa tak naprawdę kampania wyborcza, za parę miesięcy będą wybory. Ta sytuacja oczywiście nie pomaga w podejmowaniu takich decyzji. My staramy się przekonywać
Turcji. Erdogan i tak jest oskarżany o to, że idzie na zbyt dalekie ustępstwa wobec Zachodu, prawda?
Tak, to twardsze skrzydło. Zresztą prezydent Erdogan, no, jego taką bazowym elektoratem to jest właśnie ten taki twardy elektorat. No, my cały czas mamy nadzieję, że strona turecka dowiezie to swoje zobowiązanie. No, skoro w Madrycie prezydent Erdogan powiedział tak, zgadzam się na przyjęcie Finlandii i Szwecji, no to jeżeli powiedział się A, to mówi się także i B.
Kropka.
Później podczas ratyfikacji protokołu.
Dwie ważne rzeczy. Ogląda pan mecze?
Oczywiście.
Oczywiście.
Oglądam. Wczoraj bardzo świetna Brazylia, naprawdę fantastyczna.
Świetna, szkoda, że my tak nie gramy. To teraz inne ważne pytanie. Był pan grzeczny?
To pytam, czy moja żona musiałaby ocenić, mam nadzieję, że tak.
Pytam, czy święty Mikołaj panu przyniósł prezenty dzisiaj?
Panie redaktorze, ja o świcie przychodzę do pana redaktora do studia. Święty Mikołaj jeszcze śpi, a my jesteśmy
jak
już tutaj.
Śpi? Proszę pana, u mnie zostawia w butach i na ten przykład ja byłem bardzo grzeczny, bo dostałem prezenty.
No to ja w takim razie jeszcze muszę trochę się poprawić, bo jeszcze nie dostałem.
Proszę popracować nad sobą. Jaką książkę polecę pan pod choinkę?
Ja teraz czytam Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego i są fantastyczne.
Trudno to nazwać nowością, prawda?
To prawda. Ja jestem raczej człowiekiem konserwatystą. Do klasyki się z reguły odwołuję. Jeżeli coś przetrwało kilkadziesiąt lat jako dobra literatura, to znaczy, że jest dobrą literaturą.
I eseje Bobkowskiego pan poleca.
Tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję państwu, bardzo serdecznie dziękuję panu. Kłaniam
dziękuję
się
bardzo.
Nisko. Do widzenia.